Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Na Uniwersytecie Gdańskim od 10 do 12 września odbywała się międzynarodowa konferencja Congress of Baltic Microbiologists. W studiu Radia Mors gościmy organizatora tej konferencji, pana profesora Grzegorza Węgrzyna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz przedstawiciela, właściwie dyrektora Federacji Europejskich Stowarzyszeń Mikrobiologicznych FEMS, profesora Andrzeja Sybirnego z Instytutu Biologii Komórki Ukraińskiej Akademii Nauk i z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Witam.
Proszę powiedzieć, jak często odbywają się te konferencje, kto je organizuje, czy to jest duże wydarzenie w świecie mikrobiologów?
Tak, to są międzynarodowe konferencje, to jest czwarta z kolei, one odbywają się co dwa lata. Nazywają się te konferencje konferencjami bałtyckich mikrobiologów, ale one są otwarte dla mikrobiologów z całego świata. Natomiast ta bałtyckość polega na tym, że kraje basenu Morza Bałtyckiego organizują te konferencje. No i w tym roku taka organizacja przypadła nam, Uniwersytetowi Gdańskiemu, co jest też dużym wyróżnieniem. Powierzenie takiej właśnie dużej międzynarodowej konferencji i organizacji naszemu uniwersytetowi. Także bardzo się cieszymy, że możemy gościć mikrobiologów z całego świata, bo mamy przedstawicieli wielu krajów europejskich, mamy gości ze Stanów Zjednoczonych, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no praktycznie z całego świata.
Jaka jest główna tematyka tego kongresu?
Tematyka jest bardzo szeroka, znaczy właściwie obejmuje całą mikrobiologię, od mikrobiologii molekularnej poprzez biotechnologię mikroorganizmów, mikrobiologię środowiskową, mikrobiologię medyczną, praktycznie cały zakres mikrobiologii jest pokrywany. W związku z czym mamy bardzo różnorodne sesje, bardzo różnorodnych wykładowców, no co daje taki przegląd całej mikrobiologii i co się w tej chwili dzieje najważniejszego w tym zakresie na świecie.
No właśnie, co w tej chwili jest takim głównym tematem, tym, co najbardziej Państwa interesuje?
Oj, bardzo wiele aspektów. Wczoraj były bardzo rozbudowane sesje mikrobiologii środowiskowej, gdzie badane są mikroorganizmy właśnie w środowisku. Bardzo intensywnie używa się mikroorganizmów w biotechnologii i to też była cała sesja temu poświęcona. Dzisiaj mamy sesję mikrobiologii medycznej, czyli zarówno te mikroorganizmy, które no, szkodzą nam w postaci infekcji, ale również te, które są dla nas bardzo pożyteczne, w sensie tych dobrych bakterii na przykład, które żyją w naszym przewodzie pokarmowym, czy też użycia na przykład bakteriofagów do leczenia infekcji. Bakteriofagi to są takie wirusy, które atakują komórki bakteryjne. Także bardzo szerokie aspekty.
Do mojej wyobraźni tak najbardziej przemawia jako laika, który kompletnie się na tym nie zna. Artykuły, w których czytam, że jesteśmy w stanie sami wyprodukować takie mikroorganizmy, które mają nam pomóc. Wyprodukować pod względem inżynieryjnym totalnie, że to są tak naprawdę roboty. Czy to tak działa?
No może troszkę przesada, że potrafimy takiego robota bakterię zrobić, bo tego jeszcze nie potrafimy. Natomiast potrafimy je zmodyfikować tak, żeby one no, robiły to, co człowiek chce, czy produkowały jakieś substancje, czy też możemy florę naszą bakteryjną zmieniać w naszym przewodzie pokarmowym. Okazuje się, że komórek bakteryjnych tak naprawdę w naszym organizmie jest więcej niż naszych własnych. W związku z czym one odgrywają ogromną rolę również w fizjologii człowieka. No i tym aspektom również poświęcone są obrady.
Teraz pytanie do pana profesora Andrzeja Sybirnego. Jak pan ocenia ten kongres? No bo dzisiaj mamy ostatni dzień. Co pana najbardziej zainteresowało? Które wystąpienia były takie przełomowe?
Ja uważam, że konferencja czy kongres jest bardzo udany i pod względem naukowym, a także pod względem organizacyjnym, bo mogę porównać, dlatego że uczestniczyłem Tylko w tym roku w kilku konferencjach i sam organizowałem. I wszystko organizowano, można powiedzieć, blisko do ideału. To jest ważne. Co do naukowego poziomu, to pierwsze, co ważne, że profesor Węgrzyn mógł pokazać swój zespół i pracę jego zespołu, znaczy wykonane na wyższym międzynarodowym poziomie. No a także przedstawiciele wielu bałtyckich i niebałtyckich krajów, jak tam powiedzmy dużo Estończyków, Łotyszy, Litwinu, jest Szwecja, Belgia, Wielka Brytania, Ukraina. Współautorów widziałem w każdym razie czeskich i innych krajów. Więc moim zdaniem konferencja na bardzo wysokim poziomie. To czwarta. Pierwsze były w tych byłych małych republikach radzieckich, w Estonii, na Łotwie i na Litwie przedostatnie, trzecie. I tu już po kolei, znaczy Polska organizowała na najwyższym poziomie konferencję. Jeszcze trudno sumaryzować, bo dzisiaj jedna trzecia konferencji jeszcze odbywa się dzisiaj, właśnie poświęcona mikrobiologii medycznej, co jest bardzo ważne. Jako przedstawiciel FEMS tej federacji chcę powiedzieć, że najwięcej, znaczy FEMS zwraca uwagę właśnie na te mikroorganizmy patogenne. Według pełnych szacunków to za jakieś 20 lat może stać się takie, że od infekcji bakteryjnych, wirusowych będzie umierać więcej niż na raka. Także to jest bardzo duże zagrożenie i trzeba przeciwdziałać temu. Trzeba szukać jakieś metody leczenia i temu też będzie poświęcone, znaczy, obrady dzisiejszego dnia.
Często się mówi o chorobach, które są w tej chwili odporne na leki. Czy właśnie z tego wynika to zagrożenie, o którym pan mówił?
Z tego i nie tylko z tego. Z tego wynika jak najbardziej, ale trzeba powiedzieć, że zwiększenie średniego wieku, znaczy czy trwałości życia człowieka, głównie zależało od odkrycia antybiotyków. Więc to było olbrzymim odkryciem. Penicylina, streptomycyna, gruźlica i tak dalej, i tym podobne. Tylko to powodowało powstanie patogennych mikroorganizmów odpornych na te właśnie leki. I teraz jest taka walka. Idzie ewolucja. Ewolucja się nie zakończyła w ciągu 7 dni, jak w Biblii, a ona trwa i nadal. I my, można powiedzieć, sami wywołujemy ewolucję odpornych szczepów, bo my używamy może z nadmiarem te środki antybakteryjne, antypatogenne, bo są antygrzybiczne i tak dalej. Więc dlatego trzeba szukać nowe antybiotyki lub modyfikować już istniejące i tym się zajmują. To duży biznes biotechnologiczny, farmaceutyczny. Z innej strony powstają nowe zarazki, niezależnie od nas, całkowite nowe. Na przykład jeszcze 40 lat temu wirusa AIDS nie istniało. On powstał w wyniku jakiejś ewolucji, znaczy wirusów. Powstali jakieś nowe wirusy, SARS, jakieś jeszcze inne wirusy i będą powstawać nowe, czyli zagrożenie ciągle będą istnieć i będą powstawać, będą nowe wyzwania dla nauki, dla mikrobiologii. Także trzeba tym się zajmować, nie ma rady. I co ciekawe, że jeżeli mamy możliwość, mamy chociażby wizję, jak ulepszać leki przeciwbakteryjne, to jeżeli mówi się o wirusach, tam bardzo trudno. Są pewne opracowania, ale na ogół takich bardzo efektywnych leków przeciwwirusowych, no są na przykład jakiś koktajl na AIDS, istnieje jakiś koktajl, jakiś tam przedłuża życie i tak dalej, ale tak, żeby znaleźć jakiś taki antybiotyk specyficzny na wirusy, to trudno. trudno. Także trzeba pracować, to możliwe, ale na razie trudno. Także mikrobiologia ma dużo przed sobą.
Częstym motywem filmów sensacyjnych jest to, że jakaś bakteria, wirus uwalnia się z laboratorium i zagraża ludzkości. Czy coś takiego, takie zagrożenie jest faktycznie realne?
To jest możliwe, bo na pewno w laboratoriach pewnych krajów opracowywane, chociaż to zabroniona broń bakteriologiczna, zabroniona, ale coś mnie się wydaje, że na pewno pracują dla specjalnego uwolnienia w razie jakichś wojny i tak dalej. Jeżeli mówić o uwolnieniu takim, znaczy przypadkowym z laboratorium, też możliwe. No jeżeli mówić o takich zrekombinowanych szczepach, to oni, które syntetyzują jakieś cenne substancje, to oni, można powiedzieć, jako bardzo niepełnosprawni. Oni tak istnieć za bardzo na zewnątrz nie mogą. Ale ludzie, naukowcy też pracują i z szczepami jakichś wirusów czy bakterii bardzo patogennych, jak dżuma i tak dalej. I tu uwolnienie może powodować. Takie przypadki były gdzieś w Stanach Zjednoczonych, tam coś było uwolnione. W każdym razie w laboratorii kilka osób umarło. To takie może być, więc trzeba
uważać.
Bardzo uważać. Są przepisy bardzo surowe, które trzeba wykonywać, jeżeli pracujesz z mikroorganizmami patogennymi. Nie ma innego wyjścia. Z jednej strony trzeba ich badać, by tego wroga znać, a z drugiej strony bardzo trzeba uważać, przestrzegać.
Jak się domyślam, jest to bardzo kosztowna nauka, tak?
No zdecydowanie. Bez środków finansowych w tej chwili w mikrobiologii no niewiele można zdziałać, bo potrzebujemy granty, potrzebujemy realizować projekty, żeby w ogóle móc cokolwiek istotnego odkryć w tej chwili w mikrobiologii. Także zdecydowanie no jest to nauka eksperymentalna, wymagająca dużych nakładów.
Profesor Sybirny wspomniał, że miał pan profesor okazję zaprezentować swój zespół, który pracuje tutaj w Gdańsku. Jakie prace wykonujemy w tej chwili w Gdańsku na Uniwersytecie?
W Gdańsku jest kilka bardzo silnych zespołów mikrobiologicznych i na Wydziale Biologii, i na Wydziale Biotechnologii, również na Wydziale Chemii, czyli tych zespołów mikrobiologicznych jest dużo w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Akurat mój zespół zajmuje się głównie bakteriofagami, gdzie ja i zresztą we współpracy z moją żoną, która jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, badamy z jednej strony bakteriofagi, które są groźne dla ludzi, bo przenoszą geny toksyn. Okazuje się, że niektóre bakterie produkują toksyny, które kiedyś myśleliśmy, że są kodowane przez nie, a to okazuje się, że nie, gdyż te toksyny są produkowane tylko wtedy, kiedy bakteria jest zakażona wirusem. No i wtedy one stają się groźne. Z drugiej strony jest grupa, która bada bakteriofagi, które mogą być używane przeciwko właśnie bakteriom, bo niektóre bakteriofagi mogą być używane w terapii. Ona jeszcze jest na etapie terapii eksperymentalnej, ale to jest tak zwana terapia bakteriofagowa, czyli podajemy wirusy, które niszczą komórki bakteryjne, które z kolei są dla nas niebezpieczne. No i wreszcie zajmujemy się bakteriofagami też w środowisku, izolujemy nowe, bo szacuje się, że bakteriofagi, czyli te wirusy, które atakują komórki bakteryjne, to są najliczniejsze stworzenia na świecie. Ich liczba szacuje się na 10 do potęgi 31, czyli 1 i 31 zer, no więc ogromna liczba i to są najliczniejsze stworzenia na Ziemi i odgrywają ogromną rolę w regulacji bardzo wielu procesów biologicznych.
Czyli Ziemia nie jest planetą ludzi, a właśnie mikroorganizmów.
No, gdybyśmy policzyli na sztuki, to zdecydowanie tak.
Wspomniałem, najpierw zapytałem się o koszt tych badań. Skąd czerpiemy właśnie środki na Uniwersytecie Gdańskim na to, żeby prowadzić te badania?
Jeśli chodzi o badania, to głównie z grantów różnego rodzaju, czy to krajowych, z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, czy też międzynarodowych, różne środki europejskie. Staramy się i współpracować z naszymi kolegami z zagranicy, ale również zdobywać sami granty w tych właśnie fundacjach czy agencjach, które przeznaczają środki na badania. Bez grantów w tej chwili badania mikrobiologiczne są praktycznie niemożliwe na istotnym poziomie, bo odczynniki są bardzo drogie. Te badania muszą być na bardzo wysokim poziomie prowadzone, jeżeli chcemy, żeby one zaistniały na świecie. Także to są główne źródła finansowania.
Rozumiem, że na razie udaje wam się pozyskiwać te granty w miarę skutecznie.
Tak, oczywiście. Trzeba próbować zawsze i jeśli jest dobry zespół, ludzie chętni do pracy i mający i ambicje, i dużą wolę tego, żeby coś zrobić istotnego, to oczywiście udaje się zdobywać te środki. Nie jest łatwo, bo konkurencja jest duża, ale radzimy sobie.
Jakie w tej chwili ośrodki badania dotyczące właśnie mikrobiologii są najbardziej zaawansowane na świecie?
No na pewno numer jeden to Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczonych są bardzo mocne grupy naukowe. Mikrobiologia to zresztą na tyle szeroka dyscyplina. Ona zawiera badania i jednokomórkowych zwierząt jako pierwotniaków, i glon jednokomórkowych. Także grzyby nitkowate, na przykład penicylina, cefalosporyna, tam inne, jakieś kwas cytrynowy, a z innej strony aflatoksyny, jakieś grzybiczne i tak dalej. Drożdże, cały świat drożdży, bo drożdże to największe producenty biotechnologii, tylko etanol paliwowy w ubiegłym roku sprzedany, to moja dziedzina, mogę długo mówić, sprzedany na 40 miliardów dolarów. A jeżeli dodać jeszcze inne produkty, które drożdże takie piekarskie produkują, jak piwo, wino, mocne napoje alkoholowe, to sumaryczny rynek wynosi trylion dolarów. To porównywalne z metalurgią całą. Drożdże, ale drożdże są i patogenne. No a jeżeli dalej przechodzimy do bakterii, to bakterie są też, jeżeli my mamy, znaczy jemy masło, czy śmietana, czy jogurty, czy tak dalej, to wszystko produkt bakteryjny, to znaczy bardzo ważny produkt, prawda? A są i patogeny. I ile tych o nich my mówili? Zresztą istnieje korelacja między ogólnym poziomem rozwoju kraju i rozwojem mikrobiologii. Bardzo efektywnie rozwija się jaki kraj? Chiny. I bardzo efektywnie rozwija się mikrobiologia w Chinach. No jest potęga jedna z największych, to Japonia. Ale też dorównuje do tego Unia Europejska jako zespół krajów. No Polska nie należy może do najbardziej przodujących krajów w Unii Europejskiej, tak samo i pod względem rozwoju ekonomicznego, tak samo i pod względem rozwoju mikrobiologii. Bo kto? Niemcy. Holandia bardzo... Pierwszy mikroorganizm odkrył Holender, taki Antoni von Leeuwenhoek. I tak jak on odkrył i dalej te Holendry nie tylko tulipanami zajmują się, ale i mikrobiologią bardzo poważnie zajmują się. Szwecja i tak dalej, ale dużo zrobili te nowe kraje, na przykład Hiszpania. Kiedyś było tak słabiutko, teraz ta mikrobiologia rozwinięta dość dobrze, to samo Włochy. Polska dochodzi do tego grona, w każdym razie tych, no do Niemiec jeszcze trochę daleko, ale już do poziomu Włoch i Hiszpanii, a może na poziomie Portugalii to nawet i wyżej. Więc to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właśnie przyjechałem do Gdańska z corocznego posiedzenia Rady FEMS, które odbyło się w tym roku w Warszawie. To co roku w innym miejscu, w innych krajach. W następnym roku będzie w Mediolanie i tak dalej i tym podobne. Omawiali różne kwestie. Główne organizacje następnego kongresu. Co drugi rok kongres FEMS odbywa się. Ostatni siódmy w Walencji, w Hiszpanii, zebrał prawie 3000 uczestników. I to nie tylko Europejczyków. Druga pod względem liczebności delegacja była, no pierwsza była z Hiszpanii naturalnie, a druga wiecie skąd? z Korei Południowej, chociaż to Europejski Kongres. Następny będzie w Glasgow, w Szkocji, w Wielkiej Brytanii w lipcu następnego roku. Tam właśnie teraz formujemy program naukowy. Tam będą sympozja, znaczy wykłady plenarne, to takie lub nobliści, lub kandydaty na Nobla. Potem sympozja, potem warsztaty. Też ja myślę, że pod około 3000 osób zbierze się na to wydarzenie. I tam trudno nawet powiedzieć, na przykład nowe metody opracowane na bakteriach. Jak można genom w tym ludzki zmieniać, redagować. To może być rewolucyjna metoda walki z chorobami dziedzicznymi. Jeżeli my tylko znamy przyczyny, nie wszystkie uda się, ale pewne można będzie leczyć. To wszystko odkryto na bakteriach. Ciekawe, badając, jak bakteria broni się przed bakteriofagami, czyli wirusami bakterii. Niby takie coś prymitywne, a ono może... To ja myślę, że te odkrywcy to dostaną Nobla za CRISPR-Cas9, tak, za 4 minuty.
Kolejny kongres bałtyckich mikrobiologów, kiedy?
Za dwa lata, jeszcze nie zdecydowaliśmy gdzie, właśnie będzie też
dyskusja
na tym, gdzie następny kongres. No i oczywiście będziemy uczestniczyć w nim. Mam nadzieję, że uczestniczy tego kongresu wyjadą zadowoleni z Gdańska.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi był pan profesor Grzegorz Węgrzyn, organizator Congress of Baltic Microbiologist oraz pan profesor Andrzej Sybirny, dyrektor Federacji Europejskich Stowarzyszeń Mikrobiologicznych. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Gratuluję udanego kongresu, bo jak słyszałem, jest udany.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Dziękuję.
Uniwersytet Gdański przedstawia.